Niniejszy artykuł stanowi krytyczną redefinicję inkluzji finansowej. Przesuwa on punkt ciężkości z ilościowych wskaźników zasięgu, takich jak liczba kont czy aplikacji, na jakościową kategorię sprawczości człowieka. Autor stawia tezę, że prawdziwe włączenie finansowe nie jest sukcesem technicznym, lecz polityką redukcji bezradności jednostki wobec ryzyka gospodarczego. Tekst analizuje pułapki tzw. cyfrowego rozbrojenia. To sytuacja, w której dostęp do usług staje się nową formą nadzoru lub pułapką kosztową dla najuboższych, zamiast narzędziem emancypacji. Poprzez pryzmat globalnych doświadczeń, m.in. z Gany, oraz lokalnego kontekstu samorządowego, autor postuluje stworzenie obywatelstwa ekonomicznego. Ma to być system oparty na pluralizmie kanałów, w tym ochronie gotówki, proporcjonalnej identyfikacji i odpowiedzialności instytucjonalnej. Inkluzja w tym ujęciu przestaje być produktem fintechowym, a staje się infrastrukturą godności. Chroni ona użytkownika przed arbitralnością procedur i wykluczeniem systemowym, czyniąc go mniej zależnym od przypadku, a bardziej odpornym na kryzysy. Analiza języka i instytucji zmusza do postawienia trudnego pytania. Sukces w polityce globalnej bywa zbyt łatwy. Prawdziwe pytanie brzmi, kiedy włączenie finansowe zwiększa sprawczość ludzi, a kiedy tylko poszerza zasięg systemu nad ich życiem? System może objąć kogoś, nie dając mu realnej wolności. Włączenie bez sprawczości to jedynie bardziej precyzyjny system widzialności. Pierwszym warunkiem rzetelnego włączenia jest użyteczność. Produkt musi odpowiadać na realne potrzeby ludzi, a nie na wyobrażenia instytucji. Jeśli system oferuje kredyt tam, gdzie ludzie potrzebują oszczędności, nie jest inkluzywny. Jest tylko technicznie ambitny i społecznie głuchy. Narzędzie powinno dopasować się do człowieka. Jeżeli uchodźca utracił dokumenty, system powinien przewidywać alternatywne formy identyfikacji. Człowiek w kryzysie nie jest błędem w procedurze. To procedura bywa błędem wobec człowieka. Kolejnym warunkiem jest przystępność kosztowa. Inkluzja finansowa traci sens, gdy drobne opłaty zamieniają narzędzie w pułapkę. Jeśli najubożsi płacą relatywnie najwięcej, system jedynie cyfryzuje premię za ubóstwo. Trzecim filarem jest bezpieczeństwo użytkownika. Reżimy nadzoru finansowego chronią rynek, lecz nie zawsze chronią klienta przed oszustwem czy arbitralną blokadą konta. Jeśli system chroni bank, lecz nie chroni ubogiego przed utratą tygodniowego dochodu, bezpieczeństwo zostało zdefiniowane klasowo. Wymagana jest zatem proporcjonalna identyfikacja. Procedury znów tour customer muszą rozróżniać ryzyko przestępcze od administracyjnej kruchości. Jeżeli system wymaga od najbiedniejszych takiej samej dokumentacyjnej doskonałości jak od międzynarodowych struktur kapitałowych, nie jest ostrożny, jest ślepy na proporcje. Piątym warunkiem jest ochrona danych. W epoce cyfrowej inkluzja finansowa zbyt łatwo zamienia się w dane w ruchu. Dla instytucji dane są zasobem, dla człowieka w sytuacji kruchości ryzykiem. Ochrona informacji nie może być luksusem bogatych demokracji, lecz rdzeniem inkluzji. Ubóstwo nie powinno oznaczać konieczności płacenia prywatnością za dostęp do usług. Kolejnym filarem jest pluralizm kanałów. Prawdziwa inkluzja nie może oznaczać przymusu cyfrowego. Gotówka, portfele mobilne i lokalne instytucje pełnią funkcje uzupełniające. Monokultura technologiczna jest wygodna dla administratora, lecz ryzykowna dla społeczeństwa. Dlatego gotówka nie jest przeżytkiem, jest formą odporności. Siódmym warunkiem jest interoperacyjność i przeciwdziałanie monopolom. Jeśli systemy płatności zostaną zamknięte w silosie jednego operatora, użytkownik zostanie uwięziony w prywatnej infrastrukturze. Możliwość przesyłania środków między różnymi dostawcami jest warunkiem wolności i zdrowej konkurencji. Ostatnim elementem jest zakorzenienie lokalne. Narzędzia inkluzji działają najlepiej, gdy wzmacniają istniejące praktyki społeczne. Zakorzenienie wymaga realnego włączania doświadczeń użytkowników do projektu. Żaden globalny wskaźnik nie zastąpi tej wiedzy. Dziewiątym warunkiem jest ostrożność wobec kredytu. Inkluzja finansowa powinna obejmować odpowiedzialne pożyczanie, lecz nie może powtarzać błędu przedstawiania kredytu jako uniwersalnej drogi wyjścia z ubóstwa. Dla osoby o niestabilnych dochodach dług może być narzędziem rozwoju albo przyspieszoną windą do spirali zadłużenia. Właściwa inkluzja musi zaczynać się od płatności i oszczędności, a dopiero potem przechodzić do kredytu. Dziesiątym warunkiem jest powiązanie inkluzji z polityką społeczną. Narzędzia finansowe nie zastąpią pracy, ochrony zdrowia czy edukacji. Jeśli państwo twierdzi, że wystarczy dać ludziom konto i aplikację, a resztę załatwi rynek, mamy do czynienia z prywatyzacją odpowiedzialności. 11. warunkiem jest odpowiedzialność instytucjonalna. Obecnie często obserwujemy rozmywanie winy między bankiem, regulatorem, a dostawcą technologii. Systemy cyfrowe wykazują tendencję do ekspansji przed refleksją, gdzie najpierw liczy się skala i wzrost liczby użytkowników, a dopiero potem ochrona. 12. warunkiem jest mierzenie jakości, a nie tylko skali. Liczba kont to za mało. Trzeba mierzyć zaufanie, koszty i realny wpływ na odporność gospodarstw domowych. Druga generacja wskaźników musi pytać, czy ten dostęp faktycznie chroni i wzmacnia. Statystyka potwierdzi posiadanie portfela mobilnego, ale nie powie nam, czy użytkownik boi się z niego korzystać. Kwantyfikacja jest niezbędna, lecz bez etnografii życia codziennego staje się elegancką ślepotą. 13. warunkiem jest odporność. Inkluzja finansowa nie może być projektowana wyłącznie na spokojne czasy. Infrastrukturę będą testować kryzysy i katastrofy klimatyczne. Odporność to redundancja, alternatywne kanały i możliwość działania offline. System dla ludzi kruchych nie może być sam kruchy. 14. warunkiem jest uczciwość języka. Nie wolno nazywać każdego zwiększenia zasięgu inkluzją. Inkluzja ma sens tylko wtedy, gdy realnie wzmacnia sprawczość użytkownika. Płatności jako krwiobieg gospodarki mogą odżywiać organizm, ale mogą też służyć ekstrakcji danych. 15. warunkiem jest polityczna odwaga dostrzeżenia granic. Nie wszystko rozwiążą instrumenty finansowe. Inkluzja staje się niebezpieczna, gdy udaje uniwersalną terapię, nakazując ubogim lepiej zarządzać niedostatkiem, zamiast pytać, dlaczego ten niedostatek jest produkowany. Krytycy mają rację, ostrzegając przed finansjalizacją ubóstwa i nadzorem transakcyjnym. Entuzjazm bez sceptycyzmu jest paliwem dla konferencyjnych fajerwerków. Najbardziej odpowiedzialna pozycja znajduje się pomiędzy tymi skrajnościami. Inkluzję finansową należy traktować jako ważne, lecz niewystarczające narzędzie budowania obywatelstwa ekonomicznego. Oznacza ono nie tylko prawo do rynku, ale przede wszystkim zdolność do korzystania z instytucji bez upokorzenia i arbitralnej zależności. To relacja człowieka z infrastrukturą gospodarczą. Włączenie jest dobre wtedy, gdy czyni człowieka mniej zależnym od przypadkowej łaski. Osoby wykluczone potrzebują narzędzi, które zmniejszą ich ekspozycję na kaprys pośrednika czy przemoc administracyjną. Inkluzja musi zapytać samą siebie, czy naprawdę służy tym, których nazwiskami legitymizuje swoje programy. Globalne standardy są niezbędne, lecz muszą zostawiać przestrzeń na lokalną mądrość. Bez standardów mamy arbitralność, bez lokalności mamy imperializm formularza. W swojej dojrzałej formie inkluzja finansowa musi ewoluować z hasła dostęp dla wszystkich w stronę bezpiecznej i odpowiedzialnej sprawczości. Prawdziwym celem jest sprawczość, której warunkiem pozostaje bezpieczeństwo oraz użyteczność. Należy oceniać ten proces nie przez liczbę osób w systemie, lecz przez stopień, w jakim zmniejszyła ona bezradność wobec ryzyka lichwy, przemocy ekonomicznej czy cyfrowej blokady. Właściwą miarą jest zmiana położenia człowieka wobec niepewności. Inkluzja finansowa jest jednym z języków obywatelstwa ekonomicznego XXI wieku. Obywatelstwo ekonomiczne dotyczy zdolności realnego uczestnictwa w obiegu dóbr i pieniędzy. Kto nie może bezpiecznie oszczędzać lub wykazać swojej tożsamości finansowej, ten jest formalnie żywy, lecz gospodarczo kulawy. Płatności stanowią krwiobieg gospodarki. Pieniądz nie jest tu fetyszem, lecz medium działania. Pozwala przetrwać kryzys i zaspokoić elementarne potrzeby. Gdy jednak dostęp do niego jest drogi lub zablokowany ubóstwo, staje się jeszcze bardziej kosztowne. Bieda płaci prowizję za sam fakt, że jest biedą. Systemy płatnicze mogą zwiększać sprawczość, ale potrafią też potęgować nadzór i zależność od prywatnych operatorów. Cyfrowy portfel bywa narzędziem wolności, lecz może stać się urządzeniem dyscyplinarnym w kieszeni. Inkluzja finansowa jest zatem obietnicą dwuznaczną. To transnarodowa agenda zbudowana na wieloznaczności. Organizacje rozwojowe widziały walkę z ubóstwem, regulatorzy formalizację przepływów, a banki centralne stabilność systemu. Ta niejednoznaczność była warunkiem rozrostu. Inkluzja finansowa stała się marką i agendą, która pozwoliła różnym aktorom mówić jednym językiem. Kwantyfikacja nadała tej wieloznaczności formę operacyjną. Globalne wskaźniki sprawiły, że wykluczenie finansowe stało się widzialne i politycznie trudniejsze do zignorowania. Dzięki danym inkluzja przestała być jedynie moralnym apelem, a stała się programem wpisanym w polityki publiczne. Kluczowe było jednak to, aby nie pomylić posiadania konta z realną sprawczością. Nawarstwianie instytucjonalne wyjaśnia, dlaczego agenda ta zmieniała stare struktury zamiast je niszczyć. Cele włączenia finansowego dopisywano do istniejących mandatów banków centralnych i regulatorów. Efekty sieciowe sprawiły, że projekt rósł poprzez dołączanie kolejnych sektorów. Po połączeniu tematu z celami zrównoważonego rozwoju, inkluzja stała się infrastrukturą dla innych dóbr publicznych. Przykład Gany pokazuje, że obok instytucji międzynarodowych kluczowa była lokalna sprawczość. Gana przypomina, że globalne południe nie jest wyłącznie ekranem dla projektów Zachodu, lecz laboratorium ich przekształcania. Pomoc humanitarna udowodniła, że inkluzja może dotrzeć tam, gdzie człowiek stracił wszystko. Cyfrowe transfery gotówkowe przesunęły relacje ku większej przestrzeni wyboru. AL odsłoniło najostrzejszy paradoks. Aby system finansowy był bezpieczny, musi rozpoznawać ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jeśli jednak robi to zbyt brutalnie, wypycha ludzi w stronę nieformalności i produkuje tzw. de-risking, karząc biedę brakiem dokumentów. Podejście oparte na ryzyku miało być próbą znalezienia równowagi. Uproszczone procedury BY, niskie limity czy alternatywna identyfikacja mogą jednocześnie zwiększać dostępność i bezpieczeństwo. Najgorszy jest system, który w imię czystości bilansu instytucji brudzi życie ludzi. Inkluzja finansowa jest wartościowa wtedy, gdy zmniejsza bezradność człowieka wobec ryzyka bycia niewidzialnym dla instytucji lub nadmiernie widzialnym dla nadzoru. W miarę jak usługi przenoszą się do infrastruktury cyfrowej, pytanie o inkluzję staje się pytaniem o minimalne warunki uczestnictwa w nowoczesnym społeczeństwie. Nie wolno utożsamiać cyfryzacji z inkluzją. Przyszłość inkluzji finansowej zależy od równowagi między skalą a godnością. Sztuka polega na tym, by nie pozwolić skali pożreć człowieka w imię efektywności. Gdy usługi finansowe stają się warunkiem uczestnictwa w życiu społecznym, przestają być zwykłym produktem. Jeśli prywatny operator kontroluje bramę do podstawowych przepływów pieniężnych, państwo musi zadbać o interoperacyjność i ciągłość dostępu. Ocena inkluzji finansowej musi być warunkowa. Z jednej strony to jedna z najważniejszych agend współczesnego zarządzania gospodarczego, dowód siły instytucji i sieci. W pomocy humanitarnej może zwiększać godność odbiorców, a w relacji z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy nawet wzmacniać bezpieczeństwo, o ile włącza ludzi do formalnych kanałów. Jednocześnie nie jest to cudowna kula rozwoju. Nie zastąpi dochodu, pracy, praw czy zdrowia. Cyfryzacja nie oznacza automatycznie emancypacji, a samo konto nie gwarantuje uczestnictwa. Prywatny operator nie może być niekontrolowaną bramą do gospodarki. Inkluzja finansowa jest infrastrukturą sprawczości, o ile zostanie podporządkowana użytkownikowi. To zdanie powinno być testem każdej strategii i regulacji tzw. znów tour customer. Czy rozwiązanie wzmacnia człowieka? Jeśli nie, słowo inkluzja jest zbyt eleganckie dla takiej praktyki. Pieniądz cyfrowy i uproszczone procedury są narzędziami, które mogą służyć wolności albo zależności. Nie wolno mylić włączenia człowieka do systemu z włączeniem systemu w służbę człowieka. To drugie wymaga ochrony oraz odwagi uznania, że nie każdy problem społeczny rozwiąże produkt finansowy. Prawdziwa inkluzja zaczyna się wtedy, gdy system nie tylko widzi człowieka, ale zmniejsza jego bezradność. Warto badać inkluzję finansową jako próbę generalną przyszłości, w której pytanie, czy możesz zapłacić, coraz częściej będzie oznaczać, czy możesz normalnie żyć. Inkluzja finansowa w duchu analiz Tillera Girarda to przede wszystkim praktyczne pytanie skierowane do samorządu, kto w lokalnej wspólnocie realnie uczestniczy w obiegu gospodarczym, a kto stoi przy bocznym wejściu. Czy lokalne instytucje projektują usługi dla człowieka realnego czy dla obywatela z prezentacji zawsze podłączonego i sprawnego? Wielkopolska jest regionem przedsiębiorczości i gospodarności. Właśnie dlatego powinna poważnie potraktować inkluzję finansową. Gospodarność polega na takim organizowaniu instytucji, aby energia ludzi i firm nie była marnowana na tarcie proceduralne. Samorząd jest hydraulikiem lokalnego krwiobiegu. Metodologia Girarda odrzuca dwa uproszczenia. Pierwsze zakłada, że inkluzja to po prostu dostarczenie aplikacji i kont cyfrowych. Drugie twierdzi, że to wyłącznie projekt kontroli sprawowany przez globalny kapitał. Prawdziwe pytanie brzmi, jak projektować dostęp, aby wzmacniał sprawczość mieszkańca, a nie tylko rozszerzał zasięg systemu. Kluczowe jest tu pojęcie partycypacyjnej wieloznaczności, co oznacza, że jedno pojęcie może zjednoczyć różne grupy. Dla gminy inkluzja to sprawniejsze opłaty. Dla powiatu lepsza obsługa osób starszych i wykluczonych. Dla województwa odporność regionalna. Dla mieszkańca zaś koniec upokarzającego biegania między okienkami. Samorządy powinny mierzyć lokalne wykluczenie nie tylko liczbą kont, lecz realnym dostępem do usług. Liczba może zmusić instytucje do dostrzeżenia człowieka, którego wcześniej gubiono w kategorii pozostałe. Należy jednak uważać, by nie pomylić wskaźnika z życiem. Najskuteczniejsza droga do inkluzji finansowej nie zawsze prowadzi przez wielkie programy. Często efektywniejsze jest dokładanie nowych warstw do istniejących usług, np. punktów wsparcia w urzędach czy asystentów cyfrowych dla seniorów. Kolejnym narzędziem są efekty sieciowe. Pojedyncza gmina może wprowadzić dobre rozwiązanie. Jednak dopiero sieć samorządów, banków lokalnych i organizacji społecznych tworzy trwały standard. Wielkopolski samorząd musi zmierzyć się z konkretnymi wyzwaniami. Pierwszym jest starzenie się społeczności. Senior pozbawiony kompetencji cyfrowych jest testem przyzwoitości modernizacji. Państwo cyfrowe, które nie potrafi komunikować się z seniorem, wykazuje brak elementarnej kultury w relacji obywatel-instytucja. Drugim wyzwaniem są obszary wiejskie. Likwidacja oddziału banku czy bankomatu to utrata infrastruktury uczestnictwa. Gotówka pozostaje niezbędna tam, gdzie cyfrowa alternatywa jest zbyt krucha. Trzecim wyzwaniem są migranci i osoby w niestabilnym zatrudnieniu. Bariery językowe, brak informacji czy ryzyko nadużyć wypychają tych ludzi do obiegu gotówkowego. Samorząd powinien tworzyć punkty informacji oraz edukować w zakresie praw i bezpieczeństwa. Inkluzja finansowa jest tutaj polityką integracji społecznej. Czwarte wyzwanie to zadłużenie i strach przed systemem. Programy wsparcia powinny łączyć doradztwo finansowe z pomocą prawną i psychologiczną. Piąte wyzwanie to usługi publiczne. Opłaty za wodę, transport czy podatki muszą być wielokanałowe. Cyfrowo dla chętnych i analogowo dla tych, którzy muszą. Szóste wyzwanie to lokalny biznes. Inkluzja oznacza dla nich tanie rozliczenia, walkę z zatorami płatniczymi oraz ochronę przed oszustwami. Siódme wyzwanie to odporność kryzysowa. Wielokanałowość nie jest zacofaniem, lecz polisą bezpieczeństwa. Agenda inkluzji finansowej to praktyczny pakiet zasad. Po pierwsze, diagnozowanie lokalnego wykluczenia. Po drugie, projektowanie usług wielokanałowy. Po trzecie, ochrona seniorów i migrantów przed wykluczeniem przez procedury. I po czwarte, współpraca z bankami, organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorcami. Po piąte, mierzmy jakość, a nie tylko liczbę kliknięć. Po szóste, zachowajmy gotówkę i obsługę bezpośrednią jako element odporności. Po siódme, traktujmy dane mieszkańców jak dobro wrażliwe. Najważniejsza maksyma brzmi: nowe polityki tworzą nową politykę. Jeśli samorząd stworzy sprawne kanały płatności i edukacji, zyska nowych obrońców seniorów, którzy odzyskali samodzielność, przedsiębiorców oraz urzędników. Dobra instytucja produkuje swoich obrońców. Zła kolejki, skargi i memy. Inkluzja finansowa w Wielkopolsce powinna być rozumiana jako lokalna polityka godności gospodarczej. Godność oznacza, że mieszkaniec nie jest poniżany przez niezrozumiały system. Mieszkaniec, który nie rozumie systemu opłat, traci zaufanie do instytucji, a zaufanie jest walutą samorządu. Wielkopolska powinna wyciągnąć lekcje z globalnych programów. Po pierwsze, pojęcia muszą łączyć różnych aktorów. Po drugie, liczby wymagają uzupełnienia o doświadczenie ludzi. Po trzecie, zmiana działa najlepiej poprzez dodawanie warstw do istniejących usług. Po czwarte, sieci współpracy są silniejsze niż samotne projekty. Po piąte, bezpieczeństwo i dostęp należy projektować łącznie. I po szóstą, miarą sukcesu jest redukcja bezradności mieszkańca. Inkluzja finansowa zaczyna się tam, gdzie urząd przestaje pytać wyłącznie o to, czy mieszkaniec ma obowiązek zapłacić, a zaczyna pytać, czy ma realną i bezpieczną możliwość zapłaty. To ogromna zmiana filozofii. Dostęp finansowy jest częścią infrastruktury życia, tak jak droga czy wodociąg. Lekcja inkluzji powinna być praktyczna, sceptyczna i odważna. W ostatecznym rozrachunku nowoczesność nie mierzy się liczbą cyfrowych bram, lecz tym, czy za nimi wciąż stoi człowiek, a nie tylko punkt danych. Prawdziwa inkluzja zaczyna się tam, gdzie system przestaje traktować mieszkańca jako błąd w procedurze, a zaczyna widzieć w nim cel swojego istnienia. Czy potrafimy zatem zbudować gospodarkę, w której pytanie o możliwość zapłaty nie będzie ukrytą formą pytania o to, czy masz prawo normalnie żyć?